Dzisiaj chciałem się skupić na jednym wersecie z tego fragmentu, który przeczytaliśmy, na wersecie 15. Prawdziwa to mowa jest całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. W zeszłym roku, w 2011, Polskę odwiedziła bardzo ważna osoba. Nie wiem, czy może ktoś pamięta, kto. Bardzo ważna. Nie co roku się zdarza takie wydarzenie, które był to prezydent jednego z państw.
Barack Obama.
Tak, bardzo ważna osobistość. I czy ktoś widział w telewizji jakąś informację na temat jego przyjazdu? Widział, Aneta widziała. Zakładam, możemy sobie wyobrazić prezentera jakiejś wiadomości, który przedstawia informację. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama przyjechał do Polski. Czyli mamy prezentera, który przedstawia informację. Prezydent Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, przyjechał do Polski. A teraz inne informacje. Prawda? Mielibyśmy prawdopodobnie niedosyt. Po co nam po takiej informacji krótkiej? Po co nam, co nam daje sam fakt, sama informacja, że Barack Obama przyjechał do Polski? Chcielibyśmy wiedzieć, ale po co przyjechał? Jaki jest powód jego przyjazdu? Co chce osiągnąć w ten sposób? Co my możemy z tego mieć? Prawda? Od razu się pojawia temat wiz. Prezydent Komorowski nie omieszka wykorzystać tej wizyty, żeby wspomnieć o wizach. Więc przyjeżdża ktoś i oczywiście pojawia się pytanie, a czemu zawdzięczam panu, pani tę wizytę? Co pana, panią sprowadza tutaj? Jaki pani ma interes? Tak, takie pytanie byśmy zadali Barackowi Obamie. A co pana tutaj sprowadza? Czy nasz piękny kraj pan chce podziwiać? Czy może pan chce jakąś wizytę dyplomatyczną złożyć? Ale chcemy wiedzieć, co pana tutaj sprowadza. Chcemy wiedzieć. Jest to normalne. Oczywiście mogą być różne powody przyjazdu. Nie musi być jeden powód przyjazdu, może być kilka powodów przyjazdu. Nie wiem, tak pamiętam, że kiedyś chyba premier Tusk pojechał z wizytą na Czechy. Mogę się mylić, ale w każdym razie część jego wizyty była wizytą dyplomatyczną, a druga część jego wizyty była typowo rekreacyjna. Korzystał sobie z nart, z gór. Więc mogą być różne powody, nie musi być jeden. Nadchodzące święta przypominają nam o przyjściu, o narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa. Bóg przez wieki, wielokrotnie, przez proroków zapowiadał Jego przyjście. Przyjście Jezusa z jednej strony kończy pewną epokę, a zaczyna nową. Więc widać, że jest to ważne przyjście, ważna wizyta. Jeśli popatrzymy na Pismo Święte, tak, chłopaki popatrzą na Pismo Święte, to Pismo Święte dzieli się na dwie części. Jakie to są części? Świetnie. Stary i Nowy Testament, tak? Tutaj mamy Stary, ta gruba część, to jest Stary Testament, a chudsza to jest Nowy Testament. Nowy Testament czym się zaczyna? Jak pamiętacie? Ewangelie, tak, ale czym Ewangelie się zaczynają? Co dzisiaj świętujemy?
Narodzeniem Jezusa
się zaczynają, tak? Więc Jego przyjście jest bardzo ważne. Kończy pewną epokę, zaczyna nową. Zaczyna, czy też kończy stare przymierze, zaczyna nowe. I należałoby zadać sobie pytanie, czemu zawdzięczamy tę wizytę? Czy to jest wizyta typowo kurtuazyjna, prawda, z dobrego wychowania, tak? Bóg postanowił, że wpadnie do nas. Jaki jest powód przyjścia Jezusa Chrystusa? Czy może jest kilka powodów przyjścia Jezusa Chrystusa? Nasz tekst mówi nam, że Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Jezus przyszedł uratować grzeszników. I apostoł Paweł nie podaje nam żadnego innego powodu przyjścia Jezusa na świat. Dlaczego? Bo takiego powodu innego nie ma. Jest tylko jeden powód przyjścia Jezusa Chrystusa na świat. Jezus miał tylko jeden cel w narodzeniu się w Betlejem. I tym celem było zbawienie grzeszników, ciebie i mnie. To znaczy, że Jezus nie miał żadnego innego celu obok w przyjściu na świat. Nie łączył dwóch celów, nie połączył kilku celów naraz, prawda, że załatwił przy okazji wizyty tutaj na ziemi, przy okazji przyjścia na świat, to ja załatwię kilka innych rzeczy. Prawda? Jezus przyszedł w jednym konkretnym celu, aby zbawić grzeszników. To zbawienie nie jest efektem ubocznym Jego przyjścia, nie jest jakimś efektem dodatkowym, ale to jest Jego główny powód, główny cel przyjścia na świat. Czy to, że Paweł podaje nam tylko jeden powód przyjścia Jezusa, oznacza, że nie ma innych? Paweł powiedział, że Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Czy są jakieś inne powody? Bo może Paweł się myli. Może Paweł coś przeoczył. Więc żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy przyjrzeć się Jezusowi, temu, co robił, żeby móc właśnie znaleźć odpowiedź na to pytanie. Narodzenie Jezusa, gdzie Jezus się narodził, chłopaki, dzieci? W Betlejem, tak. Kiedy? Mniej więcej, pamiętacie? Ile tysięcy lat temu to było?
20?
Nie, 2000 lat. 2000 lat. Więc narodzenie Jezusa w Betlejem 2000 lat temu było początkiem wykonania tego, co było zaplanowane już dużo wcześniej, już przed założeniem świata, żeby nas zbawić, odwieczne Słowo, które było u Boga, które było Bogiem, a przez które wszystko powstało, co powstało, musiało stać się ciałem i zamieszkać pośród nas. Jezus musiał mieć udział w ciele i krwi, aby móc dokonać wiecznego przebłagania za nasze grzechy. Jezus musiał stać się człowiekiem. Kiedy omawialiśmy narodzenie Jezusa, jak to przedstawia nam Łukasz w swojej Ewangelii, to zanim Jezus się narodził, aniołowie ogłaszali pasterzom, pamiętacie, co ogłaszali? Że kto im się narodził? Zbawiciel się im narodził, którym jest Chrystus Pan. Od samego początku, jeszcze przed Jego narodzeniem, Jezus jest przedstawiany jako Chrystus, jako Syn Boży, jako Zbawiciel. Wszystko, aby pokazać cel Jego przyjścia. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. W Mateusza, w 1 rozdziale, 21 wersecie, Mateusz mówi nam, co anioł powiedział Józefowi, mężowi Marii. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Dlaczego to dziecko, które się ma narodzić z Marii, ma się nazywać Jezus, a nie jakoś inaczej? Bóg przez anioła nadał temu dziecku konkretne imię. Jaki jest związek imienia Jezus ze zbawieniem ludu? Jezus znaczy Zbawiciel. Pan jest zbawieniem, Pan zbawia. To dziecko otrzymało imię, które odzwierciedla jego zadanie, jego misję, jego cel. Jego imię odzwierciedla to, co Jezus uczyni. W Jego imieniu zawarte jest Jego dzieło, do którego powołał Go Bóg. Pan zbawia. Jezus jest Zbawicielem. Dalej widzimy, że w wieku około 30 lat Jezus zaczyna swoją działalność. Ale co działo się z Nim wcześniej? I mamy jedną historię, tylko jedną historię z okresu, z tego, co się wydarzyło, z tego, z życia przed rozpoczęciem służby, a pomiędzy rozpoczęciem służby a narodzeniem. Mamy, Łukasz przedstawia nam historię, kiedy Jezus zostaje w Jerozolimie w świątyni, a Jego rodzice szukają Go, bo myśleli, że się zgubił. Tomek, czy możesz przestać już? Więc mamy tylko jedną historię, ale ta historia pokazuje nam, że pomimo swojego młodego wieku Jezus doskonale rozumiał, jakie i gdzie jest Jego miejsce. Doskonale rozumiał, że tam, gdzie jest Ojciec, tam i On musi być. Rozumiał, że jest na świecie, aby wykonać wolę swojego Ojca. Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Dalej w wieku około 30 lat rozpoczyna swoją działalność, publiczną działalność, która trwa 3 lata. W trakcie tych 3 lat przechodzi Palestynę wzdłuż i wszerz i wzywa do upamiętania i wiary w Niego. Naucza lud jak nikt inny do tej pory, w autorytecie i w mocy. Wybrał sobie uczniów, których nazwał apostołami. Dzieci, pamiętacie, ilu było apostołów?
12.
A jakie były ich imiona? Żartuję, nie musicie odpowiadać. Więc Pan Jezus dokonywał wielu cudownych rzeczy, czym wzbudzał zachwyt ludu i nienawiść przywódców religijnych. Wyganiał demony, uzdrawiał chorych, wzbudzał zmartwych, okazywał swoją moc nad przyrodą, kiedy chodził po morzu, kiedy uciszył wiatr i jezioro. Wielu ludzi uwielbiało Go, kochało Go, ale byli też tacy, którzy Go nienawidzili, którzy chcieli się Go pozbyć, odrzucali Jego autorytet. Dla nich Jezus był niewygodny i próbowali Go przyłapać na jakiejś herezji, zadawali Mu różne podchwytliwe pytania, żeby tylko pomylił się, żeby znaleźć powód, żeby Go oskarżyć. A jak Go oskarżą, to się już Go pozbędą. Więc byli przeciwnikami Jezusa i próbowali wmówić innym, że te wspaniałe rzeczy, uzdrowienia, wyganianie demonów, Jezus czyni mocą Belzebuba, księcia demonów. Dlaczego Jezus czynił te rzeczy? I przez to narażał się na opozycję, na sprzeciw ze strony przywódców religijnych, faryzeuszy i saduceuszy. Wiedział, że chcą Go zabić. Ale pomimo to robił to, co robił. Ponieważ wiedział, po co przyszedł. Wiedział, jaki jest cel Jego przyjścia i Go realizował, czy to się komuś podoba, czy też nie. Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników i Jego publiczna działalność miała pokazać wszystkim dookoła, że Jezus jest Zbawicielem. A cuda, których dokonywał, miały potwierdzić, że Jego nauczanie pochodzi od Boga. Miały pokazać, że On jest Chrystusem. Cuda potwierdzały nauczanie, a nie były atrakcją czy rozrywką dla tłumów. Dalej widzimy, że Jezus dokładnie wiedział, dokąd zmierza. W Ewangeliach mamy odnotowane, że Jezus 3-krotnie na różnych etapach swojej działalności zapowiadał uczniom swoją śmierć i zmartwychwstanie. Wskazywał na konieczność Jego śmierci, ponieważ tak zapowiedzieli prorocy. Jezus wiedział, że musi oddać swoje życie na okup za wielu. Jezus powiedział, że nikt Mu nie zabiera życia, że On je oddaje. To jest Jego dobrowolny akt. Śmierć na Chrystusa na krzyżu nie była przypadkiem. Było to zaplanowane i Jezus się na to zgodził. On wiedział od samego początku, po co tutaj przychodzi. Ta myśl, to ta zapowiedź, że Chrystus umrze, że będzie ukrzyżowany, nie pasowała uczniom. Kompletnie nie rozumieli tego. Oni chcieli widzieć Jezusa jako króla, który mocną ręką wyswobodzi ich spod panowania Rzymu. Byli też inni ludzie, którzy widząc, że Jezus rozmnożył jedzenie, chcieli Go obwołać królem. Jezus widział to. Wiedział, co zamierzają. Co zrobił? Uszedł. Oddalił się stamtąd. Poszedł się na górę, jak zwykle, modlić się. Zrezygnował z tego przywileju, ponieważ wiedział, jaka jest jego misja. Kiedy przed aresztowaniem był w Ogrodzie Oliwnym, kiedy był przerażony i bał się i modlił się do Ojca, to ponownie wyraził swoją gotowość, wypełnienia zadania, z jakim Bóg go posłał na ten świat. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jego śmierć była konieczna dla naszego zbawienia. Dlatego Jezus poszedł na krzyż, gdzie oddał swoje życie jako doskonała ofiara za grzech. Po to przyszedł, w tym jednym konkretnym celu, aby zbawić grzeszników. Historia Jezusa nie kończy się na krzyżu. O nie, dzięki Bogu, jest ciąg dalszy. Jezus powstał z martwych. Jezus żyje. I po swoim zmartwychwstaniu Jezus wstąpił do nieba, gdzie zajął najwyższy tron. I tam we dnie i w nocy, bez przerwy, bez odpoczynku, wstawia się za swoim ludem. Wstawia się przed Ojcem za każdym, który należy do Niego. Szatan oskarża Boży lud, a Jezus jest przed Bożym tronem, aby bronić swojego ludu. Dlaczego? Ponieważ przyszedł, aby zbawić grzeszników. Więc robi wszystko, aby stawić grzeszników doskonałymi przed obliczem Boga. Robi wszystko, aby przysposobić sobie Kościół, oblubienica, aby była bez żadnej smazy czy skazy, aby była doskonała. Jezus jest autorem doskonałego zbawienia. Po to przyszedł. W tym jednym konkretnym celu, aby zbawić grzeszników i tego dokonał. Stał się autorem zbawienia wiecznego. Więc widzimy, że w Jego życiu, czy w Jego śmierci jest tylko jeden konkretny cel. Jezus, Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Oczywiście wiemy, że to nie oznacza, że wszyscy grzesznicy są automatycznie zbawieni z powodu tego, co Jezus zrobił. Nie jest tak, że Jezus przyszedł na świat, dokonał wiecznego odkupienia, wiecznego zbawienia i nagle automatycznie wszyscy są zbawieni. Czy to, że istnieje lekarstwo na gruźlicę, powoduje, że nikt na nią nie choruje? Czy to, że są antybiotyki, powoduje, że nikt z nas nie zachoruje nigdy na grypę? Czy to, że w domowej apteczce mamy syrop na kaszel, oznacza, że nikt z nas, czy oznacza, że nie będziemy mieli kaszlu? Sam fakt, że jest lekarstwo na jakąś chorobę, nie oznacza, że ta choroba jest wyeliminowana, że przestaje istnieć. Jeżeli jesteśmy na coś chorzy, to do naszego wyleczenia nie wystarczy, że ta sama informacja, że jest dostępne lekarstwo. Musimy lekarstwo zażyć. Nie wystarczy posiadanie recepty. Nie wystarczy wykupić lekarstwa z apteki. Trzeba lekarstwo zażyć, żeby to lekarstwo wykonało swoją pracę, żeby przyniosło nam uzdrowienie. Ale też to lekarstwo musi być zażyte w odpowiedni sposób. A dalej, ktoś był u lekarza kiedykolwiek? Na pewno. I co lekarz powiedział? Na przykład daje antybiotyk i co mówi? Panie, bierz pan tę jedną tabletkę 3 razy dziennie po jedzeniu. A my bierzemy 3 tabletki przed jedzeniem naraz, prawda? I co, taka terapia ma nam pomóc? Nie, taka terapia nam nie pomoże. Musimy zażyć lekarstwo według tego, jak nam lekarz się zaleca, a nie jak nam się wydaje. Podobnie sprawa ma się ze zbawieniem. Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Jezus jest lekarstwem dla naszej duszy. Lekarstwem, które usuwa Boży gniew, jaki ciąży na nas z powodu naszych win, z powodu naszego grzechu. Jezus jest lekarstwem, które usuwa problem grzechu z naszego życia. Jest antybiotykiem na grzech, można powiedzieć. Ale sam fakt, że Jezus jest lekarstwem na chorobę, jaką jest grzech, nie oznacza, że automatycznie jesteśmy zdrowi. To nie oznacza, że nie cierpimy z powodu grzechu. Co musi się wydarzyć, żeby doświadczyć zbawienia? Jeżeli będziecie rozmawiać z ludźmi w czasie świąt, ze znajomymi, z rodziną, z niewierzącymi na temat Chrystusa, na temat Ewangelii, to możecie taką pigułkę, czy też taką Ewangelię w pigułce zaserwować. Co musi się wydarzyć, aby człowiek mógł osobiście doświadczyć zbawienia od Chrystusa, od Boga? Po pierwsze, muszą być wydarzyć się trzy rzeczy. Po pierwsze, człowiek musi sobie zdać sprawę ze swojego duchowego stanu, duchowej kondycji. Musi zdać sobie sprawę, że jest grzesznikiem i że potrzebuje pomocy lekarza dusz, bo inaczej umrze potępiony. Jako wróg Boga umrze w pohańbieniu z powodu swoich grzechów. Musi zrozumieć, że naprawdę potrzebuje Chrystusa, lekarstwa, jakim jest Chrystus. Dookoła nas jest pełno ludzi, którzy mówią, że są grzesznikami. Tak? Są grzesznikami. No, każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas popełnia jakieś grzeszki. Pychą byłoby mówić, że nie grzeszę. Ale w tym samym czasie ignorują symptomy choroby, objawy choroby i mówią, ze mną nie jest jeszcze tak źle. Nikogo nie zabiłem. To ze mną nie jest tak źle. Staram się być dobrym człowiekiem. Ze mną nie jest tak źle. Ale kiedy przyłożysz rękę do ich czoła, to co poczujesz? Nie gorąco, nie ciepło, ale zimno. Jeżeli przyłożysz rękę, żeby zbadać puls, co poczujesz? Nic nie poczujesz. Kiedy sprawdzisz oddech, przystawiając lusterko, czy nastawiając ucho, co zobaczysz, co poczujesz? Nic, bo nie ma oddechu. Na co te symptomy wskazują, Rafał? Ty jako sanitariusz powinieneś tutaj nam fachową opinię wydać. Śmierć. Tak. Duchowo martwy. Ponieważ człowiek nie jest, ma zimne czoło, ponieważ nie kocha Boga, nie ma miłości Boga w jego życiu. Nie ma pulsu, ponieważ jego serce nie bije dla Boga. Nie ma oddechu, ponieważ ten człowiek nie żyje Bogiem. On sobie świetnie daje radę bez Boga. Świetnie w jego oczywiście opinii. Więc dopóki człowiek nie zrozumie, w jakim jest stanie, to nie będzie szukał pomocy. Dopiero kiedy zobaczy, że z powodu swoich upadków i grzechów jest duchowo martwy, wtedy dopiero zobaczy, że potrzebuje pomocy. Autor tego listu, apostoł Paweł, zrozumiał to, kim jest, jakim jest. Był bardzo religijnym Żydem. Przestrzegał wszystkich przepisów nadanych przez Boga Izraelowi. Był bardzo zaangażowany w swoją ojczystą religię żydowską. Ale Bóg pokazał mu, że chociaż Pawłowi wydawało się, że był bardzo religijny, że wydawało mu się, że jest w porządku przed Bogiem, to okazało się, że walczył z Bogiem poprzez to, że prześladował Jezusa. Dlatego apostoł Paweł napisał w tym wersecie, że jest on pierwszy z grzeszników, których Jezus przyszedł zbawić. On zdał sobie sprawę ze swojej duchowej kondycji. Więc po pierwsze, człowiek musi sobie zdać sprawę ze swojego stanu, że jest duchowo martwy. Po drugie, tekst mówi, że prawdziwa to mowa, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Jezus jest przepisany, zalecony przez lekarza naszych duch, przez samego Boga Ojca. I Bóg powiedział o Jezusie, to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Bóg ustanowi Jezusa Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Jednym słowem, Jezus jest lekarzem na grzech danym nam przez Boga. Ale wielu ludzi nie traktuje tego jako prawdziwa mowa. Wielu ludzi nie traktuje tego jako mowa, na której można polegać. Wielu ludzi chce być mądrzejszych od lekarza. Idą do lekarza i mówią, panie doktorze, pan mi przepisze to, to i to. Prawda? A lekarz mówi, a jak pani jest taki mądry, to po co pan do mnie przychodzi? Jak pan wie, na co chory jest, prawda? Traci pan mój czas. Lekarz się denerwuje. Jeśli ktoś przychodzi do Boga i mówi, że już ma rozwiązanie dla swojego grzechu, że sam zapracuje na zbawienie, to traci Boży czas. Traci czas przed Bogiem. Nie traktuje tego, że Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, jako coś prawdziwego, na czym można polegać. Jeżeli ktoś polega na sobie, to oczywiście w tym samym czasie nie może polegać na Jezusie Chrystusie. Jedno wyklucza drugie. Prawdziwa mowa to taka, która ma w sobie prawdę. Trzeba zacząć traktować to jako coś, na czym można polegać, jako prawda, na której możemy zaufać. Nie szukamy już żadnych innych rozwiązań, ale skupiamy się wyłącznie na Chrystusie. Zdajesz się wyłącznie na Boga i na to, co On zaleca jako lekarza dusz. Prawdziwa to mowa. Polegasz na tej mowie. Chrystus Jezus jest Zbawicielem grzeszników. Chrystus jest przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. I po trzecie, czyli powiedzieliśmy, że człowiek musi zdać sobie sprawę ze swojej duchowej kondycji. Po drugie, musi zacząć polegać na tym, że Chrystus jest lekarstwem danym nam przez Boga jako lekarza dusz. I po trzecie, tekst mówi, prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Tak jak trzeba pognąć tabletkę, antybiotyk, tak też musimy przyjąć tę prawdę do swojego życia. Musimy ją przyjąć w całej pełni, w całej rozciągłości, ze wszystkim, co się z tym wiąże. Musimy poddać całe swoje życie Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. To znaczy musimy uwierzyć w Jezusa Chrystusa i stać się Jego uczniami. Więc jeżeli doświadczyłeś zbawienia, to przyjście Jezusa, czy przypominanie sobie przyjście Jezusa, nie tylko tego żłóbka w Betlejem, ale całego obrazu, tego wszystkiego, co Chrystus przyszedł zrobić, niech napełnia twoje serce wdzięcznością i miłością do Niego, niech rozpala twoje serce, ponieważ Jezus przyszedł, aby zbawić ciebie. To był Jego plan od początku. To był Jego jedyny powód przyjścia. Twoje zbawienie nie jest dziełem przypadku. Zostałeś zbawiony, ponieważ Bóg wybrał cię przed założeniem świata. Bóg przeznaczył cię do tego od samego początku. Kiedy o tym myślę, to muszę się zidentyfikować z psalmistą, który powiedział: zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić mnie i ciebie. I to był Jego plan od samego początku. Ale to jest dopiero początek. Najlepsze jeszcze przed nami. Najlepsze jeszcze przed nami. Jezus jest Zbawicielem, który nie może zawieść. I On zbawia doskonale na wieki. List do Rzymian mówi, że nikt i nic nie odłączy nas od miłości Chrystusowej. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to wiedz, że Jezus przyszedł na świat w jednym konkretnym celu, aby cię zbawić. Jeżeli cię zbawił, to jesteś zbawiony na wieki. Jesteś bezpieczny, bezpieczna w Nim. A jeżeli nie możesz powiedzieć, że Jezus jest twoim Zbawicielem, to życzę ci z całego serca, aby te nadchodzące święta były właśnie takim przełomem w twoim życiu. Żebyś zaczął się zastanawiać nad swoją duchową kondycją, nad tym, gdzie jesteś. Zrób wszystko, aby słowa, które wypowiedział apostoł Paweł, to Boże Słowo, żeby stały się twoimi słowami, żebyś mógł razem z Nim powiedzieć, że prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić, mógłbyś wstawić swoje imię, mnie. Przyszedł zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Tego ci życzę, abyś właśnie doświadczył tego, żebyś zawołał do Boga. Jeżeli nie jesteś zbawiony, żebyś zawołał do Boga, żeby pokazał ci, jaki jest twój stan duchowy. żebyś zawołał do Boga, aby te trzy rzeczy, o których mówiliśmy, zaistniały w Twoim życiu, żebyś zrozumiał swój duchowy stan, żebyś mógł podejść, zobaczyć Chrystusa jako tą nowinę o nadejściu, o przyjściu Jezusa jako prawdziwą mowę, na której można polegać, której można zaufać. I abyś w końcu przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Tego Ci z całego serca życzę. Amen.